Jest 9:32, a przypomnijmy, właśnie po wpół do 10:00 od początku września zaczyna się audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w środę rozmawiamy o tematyce morskiej, i w naszym studio Tadeusz Chatalski, kapitan żeglugi wielkiej, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw m.in. współpracy międzynarodowej w porcie Gdynia. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan kapitan Chatalski i grupa ekspertów od kilkunastu miesięcy pracują nad projektem ustawy dotyczącej tak zwanej taniej polskiej żeglugi. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to, żeby jak najwięcej statków, przede wszystkim polskich armatorów, ale może kiedyś będziemy potęgą światową, wracało pod polską banderę, bo teraz po prostu opłaca się pływać pod innymi banderami. No i były prace studyjne, dużo o tym mówiliśmy między innymi w Radiu Gdańsk. No jest projekt ustawy, są już dokumenty towarzyszące. Panie kapitanie, po co ten projekt? Po co nam ta tania bandera, ale taka nierozumiana pejoratywnie, jak to czasami się mówi, tylko cywilizowana tania bandera w Polsce?
No właśnie, zanim przejdziemy do meritum, to no, chciałem zaprotestować albo sprostować. Tu nie chodzi o tanią banderę, tu chodzi o ekonomiczną banderę. Słowo tania to niesie w sobie takie, tak jak pan powiedział, troszeczkę znaczenie pejoratywne. Natomiast istotą projektu jest doprowadzić do tego, aby polska bandera stała się ekonomicznie opłacalna dla armatorów, żeby eksploatowanie statków pod polską banderą armatorom się opłacało, żeby oni na tym zarabiali.
W tej chwili się nie opłaca. Co zrobić, żeby się opłacało?
No właśnie. Problem z tym, dlaczego się nie opłaca. Tutaj jest temat jest bardzo drażliwy, bo dotyka kwestii podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. No wiadomo, te dwie kwestie są społecznie, w społecznym odczuciu drażliwe. Kwestia podatków w zasadzie została już załatwiona regulacją z 2015 roku. Natomiast ciągle pozostaje kwestia składek na ubezpieczenia społeczne.
A przepraszam, panie kapitanie, bo to tak czasami się wręcz anegdoty opowiada. To prawda, że część marynarzy ubezpieczonych jest w KRUS-ie? Kupują kawałek ziemi i w ten sposób próbują rozwiązać ten problem.
No właśnie, w ten sposób próbują rozwiązać ten problem, ponieważ marynarze, polskich marynarzy pracujących na obcych statkach jest około 40 tysięcy. I to jest jedyna grupa zawodowa w Polsce, która nie jest objęta państwowym systemem ubezpieczeń. I stąd się wziął ten nieszczęsny KRUS. Ludzie, marynarze pracujący na obcych statkach nie mają ubezpieczeń społecznych. No i w związku z tym szukali jakiegoś wyjścia. Między innymi znaleźli w KRUS-ie.
A przechodząc jakby na poziom takiej gospodarki globalnej, Maciej Krzesiński, czy z punktu widzenia portu, czy gospodarki tutaj przeładunkowej, to ma jakieś znaczenie, czy statek jest pod polską banderą, czy nie? Czy jeżeli będziemy mieli więcej tych statków z biało-czerwoną, czy to w jakiśkolwiek sposób może się przyczynić, nie wiem, do lepszego postrzegania portów, do zwiększenia ruchu u nas, czy to jest absolutnie obojętne?
Znaczy, ja myślę, że rozwój polskiej floty i rozwój polskich portów jest troszeczkę synergiczny, tak? Dlatego, że jeżeli nasze statki pod naszą banderą będą pływały za granicą, to jakby polskie porty automatycznie też będą bardziej rozpoznawalne, no bo jeżeli ten statek jest pod polską banderą, to ma jakiś port macierzysty, prawda? Więc można tak w cudzysłowie powiedzieć...
Marzy się Gdańsk, Gdynia, tak?
No właśnie, więc można tak powiedzieć, że to jest taka żywa pływająca wizytówka i żywy pływający, jakby żywa pływająca reklama, tak? Portów polskich. Więc chociażby z tego punktu widzenia oczywiście jest to korzystne. Poza tym z punktu widzenia budżetu państwa to jest oczywiście też korzystne, bo te statki, które będą zarejestrowane pod polską banderą, będą te podatki jednak no, w większej wysokości zostawiały w naszym kraju. Więc na pewno się to przekłada na korzyści dla budżetu państwa i jest to, byłoby to zjawisko korzystne. Natomiast no, musi to być też jakby dwutorowo, tak? Znaczy armatorzy, którzy te statki posiadają, którzy nimi też zarządzają, no muszą odczuwać korzyści, krótko rzecz biorąc, dla siebie, tak?
No i właśnie wracamy do tego projektu. Panie kapitanie, jak zrobić, żeby i armatorzy odczuwali korzyści, i budżet państwa korzystał z podatku na przykład tonażowego, ale jednocześnie, żeby ten no, problem tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi, czyli kłopot z ubezpieczeniem załatwić. Jaka tu konstrukcja by mogła wchodzić w grę, czy co panowie państwo proponujecie, w jaki sposób to załatwić?
Tak, jeszcze słowo o podatku tonażowym. No, jest powszechnie wiadomo, że podatek tonażowy w Polsce nie funkcjonuje. W 2016 roku wpływy z tytułu podatku tonażowego wyniosły 300 zł. Tak, 300 zł. I teraz trzeba postawić, dlaczego ten podatek nie funkcjonuje. Bo on jest zły, bo on jest...
A to jest prosty podatek. To jest bardzo
prosty podatek i on nie funkcjonuje.
Aż się prosi o zbieranie. Tak,
tak, on nie funkcjonuje nie dlatego, że on został źle przygotowany, źle przyprowadzony. On nie funkcjonuje dlatego, że nie ma polskiej floty. Statki będące własnością państwa polskiego, będące własnością polskiego skarbu państwa w całości lub w części, są eksploatowane pod banderami wygodnymi i w związku z tym ten podatek tonażowy
zasila inne gospodarki.
Tak, jest wpłacany do budżetu państw wygodnej bandery, a nie do budżetu państwa polskiego. I teraz wracając do sprawy. Ten nasz projekt opiera się na dwóch filarach. Jednym jest obniżenie składki dla marynarzy, składki na ubezpieczenia społeczne.
Ale to by była składka ZUS-owska, tak?
Tak. Chodzi o składkę ZUS-owską. I proponujemy obniżenie. I to obniżenie, w tym obniżeniu tej składki nie chodzi o uprzywilejowanie marynarzy, co jest podnoszone. To nie jest żadne uprzywilejowanie, ponieważ niższa składka w efekcie daje niższą emeryturę. Także,
czyli przepraszam, tutaj bardziej konstrukcja do tego, jak na przykład płacą przedsiębiorcy.
Otóż
tak,
to. Chodzi istotą i celem jest obniżenie kosztów pracy. I tak jak to pan redaktor wspomniał, w przypadku samozatrudnionych też wprowadzono ryczałt, tam jest 60% od średniego wynagrodzenia.
Tak, co roku ta kwota się zmienia, natomiast to tak, około 1300 zł całość obciążeń w tej chwili wynosi.
W tym rozwiązaniu nie chodziło o uprzywilejowanie ludzi, którzy płacą taką zryczałtowaną składkę, tylko chodziło o ożywienie gospodarcze, o wprowadzenie niższych kosztów pracy, które właśnie skutkują tym celem, o który chodziło. I podobnie jest z marynarzami.
Natomiast pytanie do Macieja Krzesińskiego. W porcie oglądamy bardzo, bardzo różne bandery. Nawet promy Stenaline pływają pod różnymi banderami, prawda? Nie tylko szwedzką. Czy z waszego punktu widzenia istnieje coś takiego jak wiarygodność bandery, że któryś statek jest inaczej postrzegany, bo on jest gdzieś tam na końcu świata zarejestrowany, czy to nie ma znaczenia? O tych plusach z biało-czerwonej rozmawialiśmy, natomiast czy w takim postrzeganiu, w bieżącej obsłudze, czy jesteście wyczuleni na jakieś bandery, czy tak naprawdę tu nie ma to specjalnego znaczenia?
Obsługa statków, można powiedzieć, jest w tak dużym stopniu wystandaryzowana. Procedury zgłoszeń tych statków, rozładunków, przeładunków są tak zestandaryzowane, że w tej chwili tak naprawdę bandera ma, można powiedzieć, troszeczkę drugorzędne znaczenie.
Armator jest ważniejszy, tak?
Ważniejszy jest armator i wiarygodność konkretnego armatora w tym wypadku.
A proszę powiedzieć, czy z armatorami Czy widzicie takie trendy, że któraś bandera w tej chwili jest popularniejsza? Czy od lat wiadomo, że niektóre miejsca, nie wiem, Cypr na przykład, czy kraje Ameryki Łacińskiej, tam jest kilka wyspecjalizowanych wręcz. Czy ta geografia bander się zmienia, czy one jest w miarę stała?
Ona jest raczej dosyć stabilna. No tutaj wiadomo, na przykład, że jedno z największych flot ma, można powiedzieć, Cypr, tak, Malta, która przecież jest malutkim państwem tak naprawdę, ale ma jedno z...
A też jest w Unii Europejskiej, prawda?
W Unii Europejskiej, dokładnie. No o banderze greckiej tutaj jakby, która jest też bardzo rozwinięta, chociaż nie uchodzi chyba za tanią banderę, ale w każdym razie jest dosyć rozwinięta. Jest raczej trend taki, że to się utrzymuje na stabilnym poziomie, jakby jest to stabilne, tak? Nie ma takich zmian gwałtownych.
To jeszcze chwilę o liczeniu pieniędzy. Panie kapitanie, według tego projektu, gdyby się udało przeforsować te rozwiązania promujące, czy jakby obniżające koszty pracy na statkach, tak żeby zachęcić armatorów do rejestrowania się w naszym kraju, jaki mógłby być, czy państwo zakładacie, wynik finansowy tej operacji? Bo ktoś może, słuchając naszej audycji, powiedzieć, o teraz marynarze, którzy dużo dostają, zarabiają, dostaną jakąś ulgę, wszyscy na tym stracimy. Natomiast no, z wyliczeń, czy z analizy skutków regulacji, która powstała do tego projektu, no tutaj tak naprawdę te projekcje są bardzo optymistyczne pod względem finansowym z punktu widzenia państwa.
Tak, i to był główny problem. Przy propagowaniu tego tematu, tego projektu na forum Narodowej Rady Rozwoju często się spotykałem z takim pytaniem, ile to będzie kosztowało budżet państwa. I odpowiedź jest taka, że skutki finansowe dla budżetu państwa tego projektu będą dodatnie. To trzeba bardzo mocno podkreślić i dlatego to powtarzam dwa razy, żeby to wybrzmiało. Z chwilą, kiedy pierwszy statek zostałby zarejestrowany pod polską banderą, według przepisów wynikających z tych nowelizacji, oczywiście pokażą się wydatki państwa, bo państwo będzie musiało sfinansować tą część składki, która przypada na armatora. Ale jednocześnie pokażą się wpływy. I te wpływy w pierwszym roku, zakładając, że 20 statków zostanie zarejestrowanych pod polską banderę, te wpływy wyniosą około 2,7 miliona złotych.
To pokryje te składki.
Natomiast składki, wydatki, o inaczej, wydatki budżetu państwa na pokrycie tej części składki przypadającej na pracodawcę wyniosą 1,2. Także wpływy będą dwukrotnie większe tylko i wyłącznie z tytułu składek marynarzy, ponieważ oni wejdą w obowiązkowy system ubezpieczeń. Nie mówię w tej chwili o podatku tonażowym, o opłatach rejestrowych, o opłatach...
które będą poważną kwotą.
Klasyfikacyjnych, inspekcyjnych i tak dalej, podatkach pośrednich.
A panie kapitanie, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, no bo polscy armatorzy, no nie tyle co kiedyś, ale tych statków trochę mają w swoich, zarządzają pewną liczbą statków. Czy tu uważa pan, że powinien być jakiś przymus administracyjny rejestrowania się w Polsce, czy warunki ekonomiczne wynikające z tych przepisów będą zachętą, żeby się rejestrować?
Oczywiście o żadnych przymusach administracyjnych nie możemy mówić. To czasy gospodarki nakazowo-rozdzielczej dawno się skończyły, a jak się skończyły, to wszyscy wiemy.
I nie tęsknimy.
I nie tęsknimy, oczywiście. Jedynym sposobem, żeby nakłonić armatorów do rejestrowania statków pod polską banderą, jest wprowadzenie takich regulacji, takich zachęt ekonomicznych, które spowodują, że eksploatacja statków pod polską banderą będzie opłacalna ekonomicznie.
To też jeszcze jedna taka uwaga, bo czasami się o tym zapomina, ale wydaje mi się, że ten projekt, o którym pan kapitan mówi, przede wszystkim rozwiązuje też dosyć istotny problem społeczny, bo dzisiaj ja znam osobiście co najmniej kilku marynarzy, którzy tak naprawdę no, nie mają żadnego prawa do emerytury i
właśnie, stąd
właśnie
ten
z tego
KRUS.
Tytułu, tak, że nie ma, że nie odprowadzali składek, no nie wszyscy ten KRUS mają,
tak to prawda,
przysłowiowy
to
i tak naprawdę...
Poza tym jest to pewna fikcja, ten KRUS.
Dokładnie,
jest taka...
dokładnie, więc my za chwilę się tak naprawdę zderzymy z problemem takim, że no, ci ludzie zostaną, że tak powiem, bez środków, można powiedzieć, jeżeli oczywiście nie zdołali czegoś tam odłożyć na emeryturę samodzielnie.
No i przypomnijmy, tak jak szacuje kapitan Chatalski, około 40 tysięcy ludzi, z czego no ogromna część jednak na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, więc to dotyczy bezpośrednio naszych sąsiadów. Zmieniając temat, kilkanaście tygodni temu była taka bardzo ciekawa informacja, że w Gdyni będzie można bunkrować, czyli tankować, mówiąc językiem nieportowym, statki gazem LNG. Bardzo ważne przedsięwzięcie. Do tej pory były bardzo ograniczone możliwości. Mieliśmy 3 dni temu ćwiczenia w porcie, bardzo widowiskowe. Tak naprawdę port się szykuje już właśnie na to tankowanie statków, ale proszę powiedzieć, kiedy to fizycznie będzie możliwe i jakich skutków gospodarczych państwo się spodziewacie, bo to wydaje się, że ten rynek paliw przy tych ogromnym ruchu w polskich portach, to może być dobry biznes po prostu.
Tak, znaczy no przewiduje się mniej więcej, że 7-9% floty statków będzie do 2020 roku napędzana już paliwem LNG. Tak naprawdę wiszą, można powiedzieć, nad nami, jak miecz Damoklesa, pewne regulacje, które po prostu powodują,
ekologiczne, że, prawda?
Ekologiczne, które powodują, że w szczególności właśnie w basenie Morza Bałtyckiego po prostu te statki będą się pojawiać coraz częściej. Warto podkreślić, że nasze stocznie przecież są jednym z liderów tak naprawdę światowych, jeżeli chodzi o produkcję tego typu jednostek, chociaż one na ogół pływają w innych regionach, to nie są duże jednostki. Niemniej jednak w naszych portach już też w tej chwili się pojawiają jednostki napędzane tym paliwem, tylko niestety nie mogły być do tej pory bunkrowane. I tutaj jakby od dłuższego już czasu prowadzimy pracę wspólnie zresztą z Urzędem Morskim i z ministerstwem, aby wdrożyć odpowiednie, po pierwsze, też regulacje związane z bezpieczeństwem i temu chociażby służyły te nasze ostatnie ćwiczenia kilka dni temu, które przeprowadzaliśmy, aby stworzyć odpowiednią procedurę pod rozporządzenie, które będzie regulowało jakby zasady tego bunkrowania. To będzie taka procedura wzorcowa. I to jakby umożliwi i da nam zielone światło do tego, żeby móc tak naprawdę stworzyć i uruchomić instalację, docelowo oczywiście uruchomić instalację stałą na terenie portu do bunkrowania tego paliwa, żeby można było pomyśleć o...
A ja wrócę do pytania o ten termin, kiedy to fizycznie będzie możliwe?
Przewidujemy, że pierwsze bunkrowanie będzie możliwe na przełomie tego roku. Prawdopodobnie w styczniu już będziemy gotowi, żeby pierwsze bunkrowanie wykonać.
Panie kapitanie, czy jeżeli armator decyduje o tym, gdzie zawija statek, czy ten zakres usług świadczonych przez port, on ma znaczenie, nie ma znaczenia, czy taki, że port idzie w kierunku no, zrobienia stacji paliw, tak? No, tu w tym przypadku gazu. To jest słuszna strategia, czy tak naprawdę to jest co najwyżej niewielki dodatkowy zysk?
Oczywiście, że usługi oferowane przez port mają duże znaczenie co do tego, czy statki będą zawijały do tego portu, czy nie. Ale tutaj z tym LNG to sprawa jest troszeczkę szersza i to jest, no powiedziałbym, taki pozytywny skutek ekologii, ponieważ na obszarze kanału La Manche, Morza Północnego i Bałtyku jakiś czas temu została wprowadzona SECA, czyli Sulfur Emission Control Area. W zeszłym roku to zostało przemianowane na ECA, Emission Control Area. Wymóg jest taki, że na tym obszarze może być stosowane tylko paliwo o zawartości siarki tam poniżej chyba 0,1%. No i tutaj LNG spełnia te warunki i chwała portowi w Gdyni, że no, wykorzystał tą okazję i buduje tą stację zaopatrywania.
Ja zawsze mam takie pytanie, bo to jest bardzo ciekawa perspektywa. Czy to traktować po prostu jako osobny biznes, czy tak naprawdę za kilka lat doczekamy się gazoportu na Zatoce Gdańskiej? Bo oczywiście mamy gazoport w Świnoujściu, to jest, przepraszam za określenie, stacjonarny, to znaczy on jest, to są ogromne zbiorniki zbudowane na stałym lądzie, ale gazoport, który posiadają Litwini, to jest tak naprawdę statek do regazyfikacji, czy jednostka pływająca. No i się mówi o perspektywach, że być może także na Zatoce Gdańskiej, a przecież mamy kawerny w Kosakowie do przechowywania gazu. Czy to tak naprawdę jest pierwszy przyczółek do jakiegoś większego biznesu gazowego w Gdyni, czy tak naprawdę na razie skupiacie się na tym bunkrowaniu?
Znaczy my w tej chwili jakby idziemy pewnymi takimi małymi krokami do celu, ale jednym z tych pierwszych właśnie małych kroków jest to, żeby w ogóle uruchomić możliwość bunkrowania i o tej możliwości bunkrowania, takiej najprostszej, mówimy o bunkrowaniu z cystern. Następnym etapem może być budowa właśnie jakiejś instalacji, a jeszcze osobnym tematem jest budowa bunkierki czy też statku do regazyfikacji. Wszystkie te opcje są w tej chwili przez port brane pod uwagę i analizowane. Natomiast w styczniu, mówiąc o tym terminie, mieliśmy na myśli przede wszystkim możliwość bunkrowania właśnie z cystern, czyli jakby ten temat LNG jest rzeczywiście wielowątkowy i on się rozwija, natomiast no jakby docelowe rozwiązania będą możliwe w różnych terminach, przy czym my oczywiście nie możemy jako Polska generalnie, jako polskie porty, uważam, przejść koło tego obojętnie, dlatego że nasza konkurencja, mówię tutaj chociażby o państwach bałtyckich, ona już ten temat rozwija i jest bardziej zaawansowana, nie ukrywajmy, często niż my. No a ograniczenia, które wprowadzają kraje skandynawskie, z którymi przecież chociażby Gdynia, jak wiadomo,
tak, połączenia
ma
promowe.
Przecież połączenia promowe i one się będą na pewno rozwijały jeszcze bardziej w przyszłości, no one po prostu narzucają na nas też pewne wymogi, także to poza tym, że my widzimy w tym oczywiście biznes docelowo, to też po prostu musimy spełnić wymogi.
A proszę powiedzieć, panowie, jak sądzicie, bo jesteście specjami branży morskiej, czasami jest taki smutny widok, jak się patrzy na mapę, gdzie jest jaki statek, przypływa ogromny kontenerowiec do Gdańska, DCT się cieszy, duma nas rozpiera, po czym ten kontenerowiec płynie pod Kaliningrad i tam podpływa rosyjska bunkierka i Rosjanie robią świetny interes tankując ten statek. To oczywiście nie jest LNG, to jest inny typ paliwa. Natomiast czy my powinniśmy alarmować, że tak naprawdę w polskich portach nie ma takich możliwości? No mówię, płynie statek do Gdańska, krocie zarabiają Rosjanie. Czy to jest jakieś nasze zaniechanie, czy po prostu powinniśmy w to wchodzić? A może zostawić sytuację na Bałtyku taką, jaka jest, niech rosyjskie korporacje naftowe swoje zarobią?
Jeżeli można, tu jest kwestia, to są dwie sprawy. Raz, że no Rosjanie mają jednak swoje paliwo i oni mają je tańsze.
Są producentem też.
Są tak, my sprowadzamy. Ale jeszcze jest druga sprawa, sprawa przepisów i regulacji prawnych, między innymi przepisów celnych, opłat. Także tutaj to od tego bardzo, bardzo wiele zależy. Polska ma szansę, Gdynia ma szansę stać się dużym, dużym takim ośrodkiem shippingu europejskiego. Mamy wszystko, mamy infrastrukturę, mamy stocznie, mamy wysoko zaawansowane usługi. Jedynej rzeczy, której nam brakuje, to są przepisy i regulacje przyjazne żegludze, przyjazne shippingowi. Jeżeli to zrobimy, no to wtedy będzie szansa i możliwość między innymi prowadzenia tego bunkrowania.
Tak, no tutaj wypada się rzeczywiście z panem kapitanem tylko zgodzić, no bo ja też wspomniałem na początku jakby, że jednym z celów tych ćwiczeń było to, żeby wypracować tą instrukcję wzorcową, która jest potrzebna pod rozporządzenie, które tak naprawdę umożliwia rozpoczęcie tego bunkrowania, którego dzisiaj jeszcze nie ma. I stąd jakby ta ścisła współpraca portów z ministerstwem i urzędami państwowymi, takimi jak Urząd Morski, jest to po prostu niezbędne. No, jeżeli tego nie zrobimy, tego kroku, to tak naprawdę nic się dalej nie uda.
A my jako Radio Gdańsk takie dobre projekty gospodarcze będziemy wspierać, tak jak od dawna mówimy o ustawie, nad którą pracuje pan kapitan Hatalski i grupa ekspertów. Ja dziękuję państwu za uwagę. Przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Gdańsk w programie Ludzie i Pieniądze gościli Maciej Krzesiński z zarządu portu Gdynia i Tadeusz Hatalski, kapitan żeglugi, członek Narodowej Rady Rozwoju. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.